Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Essential Keynes to obserni wybór pism Johna Maynarda Keynesa, brytyjskiego ekonomisty, urzędnika publicznego i eseisty, zredagowany przez jego biografa Roberta Skidelskiego. Nie jest to jedna liniowo poprowadzona rozprawa ekonomiczna, ani skrót samej ogólnej teorii. Książka przedstawia Keynesa poprzez teksty powstające w odpowiedzi na najważniejsze konflikty polityczne, gospodarcze i intelektualne pierwszej połowy XX wieku. W wyborze spotykają się analizy pieniądza, zatrudnienia i kryzysów, polemiki o powojennym ładzie, teksty o traktacie wersalskim, a także portrety ludzi i eseje kulturalne. Taka forma pokazuje, że Keynes traktował ekonomię jako narzędzie rozumienia rzeczywistych instytucji, decyzji państw i ludzkiej niepewności, a nie jako zamknięty system abstrakcyjnych równań. Celem antologii jest udostępnienie jego najważniejszych idei w szerokim kontekście życia publicznego. Czytelnik otrzymuje zarazem wprowadzenie do keynesizmu i obraz autora, którego wpływ wykraczał daleko poza akademicką ekonomię. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, popyt globalny jako warunek trwałego zatrudnienia. Centralnym wątkiem tekstów Keynesa jest zakwestionowanie przekonania, że gospodarka rynkowa samoczynnie zapewnia pełne zatrudnienie. W klasycznym ujęciu spadek płac lub cen miał przywracać równowagę na rynku pracy. Keynes wskazywał jednak, że problemem w okresie kryzysu może być niedostateczny popyt na dobra i usługi. Gdy gospodarstwa domowe ograniczają wydatki, a przedsiębiorstwa nie widzą perspektyw sprzedaży, firmy redukują produkcję i zatrudnienie. Sam spadek kosztów nie musi wtedy pobudzić inwestycji, ponieważ inwestorzy kierują się przede wszystkim oczekiwaniami co do przyszłych przychodów. Antologia pozwala zobaczyć tę myśl nie jako prostą receptę, że państwo ma zawsze więcej wydawać, lecz jako analizę szczególnej sytuacji niedoboru prywatnego popytu. Keynes argumentował, że w takich warunkach wydatki publiczne, inwestycje oraz polityka pieniężna mogą przerwać błędne koło bezrobocia i oszczędzania. Znaczenie tej perspektywy polega na rozróżnieniu między rozsądną oszczędnością pojedynczej osoby a jej skutkiem dla całej gospodarki. To, co jest ostrożne dla jednego podmiotu, gdy robią to wszyscy równocześnie, może zmniejszać dochody i zatrudnienie. Po drugie, niepewność. Oczekiwania i zawodność prywatnych inwestycji, Keynes odróżniał mierzalne ryzyko od głębokiej niepewności dotyczącej przyszłości. Nie wszystkie decyzje gospodarcze da się oprzeć na wiarygodnym rachunku prawdopodobieństwa, zwłaszcza gdy chodzi o przyszłe technologie, ceny, konflikty polityczne czy zachowania konsumentów. Dlatego inwestycje przedsiębiorstw są zależne nie tylko od stóp procentowych, lecz także od zmiennych nastrojów i zbiorowych oczekiwań. W jego słynnym języku wiążą się one z animal spirits, czyli impulsem do podejmowania działań, mimo niepełnej wiedzy. Wybór Skidelskiego ukazuje, dlaczego ten element jest tak ważny dla keynesowskiej diagnozy kryzysów. Jeśli przedsiębiorcy spodziewają się słabej sprzedaży, mogą wstrzymać inwestycje nawet wtedy, gdy kredyt jest relatywnie tani. Mniej inwestycji oznacza mniej dochodów, co z kolei może potwierdzać ich pesymizm. Z tego wynika ostrożność wobec tezy, że deregulacja i elastyczne ceny zawsze wystarczą do przywrócenia aktywności. Keynes nie negował roli przedsiębiorczości ani prywatnej własności. Pokazywał natomiast, że gospodarka oparta na inwestycjach potrzebuje ram instytucjonalnych zdolnych stabilizować oczekiwania. Państwo ma tu funkcję uzupełniającą, zwłaszcza wtedy, gdy sektor prywatny zbiorowo wycofuje się z długoterminowych decyzji. Po trzecie, krytyka traktatu wersalskiego i ekonomia powojennego pokoju. Ważną część publicznego wizerunku Keynesa ukształtowała jego krytyka powojennego porządku po I wojnie światowej. Po udziale w pracach brytyjskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu odszedł ze stanowiska, protestując przeciw warunkom nakładanym na Niemcy. W ekonomicznych konsekwencjach pokoju ostrzegał, że reparacje i osłabienie europejskich powiązań gospodarczych mogą przynieść nie stabilizację, lecz ubóstwo. Napięcia społeczne i polityczną radykalizację. Nie był to wyłącznie argument o interesie Niemiec. Keynes analizował Europę jako wzajemnie zależny system produkcji, handlu, żywności, kredytu i transportu. Zniszczenie zdolności jednego z głównych uczestników tego systemu miało, jego zdaniem, obciążyć cały kontynent. Dla polskiego odbiorcy ten temat jest szczególnie czytelny jako przypomnienie, że bezpieczeństwo w Europie nie da się oddzielić od trwałości gospodarczej regionu.
Książka nie powinna być jednak traktowana jako pełna historia Traktatu Wersalskiego, ani jako jedyne wyjaśnienie późniejszych katastrof. Jej wartość leży w pokazaniu metody Keynesa.
Oceniał decyzje dyplomatyczne przez ich materialne konsekwencje dla ludności i przez długofalową zdolność państw do współpracy, a nie przez samą logikę kary i prestiżu zwycięzców. Po czwarte, pieniądz, stopy procentowe i ograniczenia samoregulacji rynku. W tekstach Keynesa pieniądz nie jest neutralnym dodatkiem do gospodarki realnej.
Sposób działania systemu finansowego wpływa na skłonność do inwestowania, tempo produkcji i poziom zatrudnienia.
Szczególną rolę odgrywa preferencja płynności, czyli skłonność ludzi i instytucji do trzymania bezpiecznych, łatwo dostępnych środków w obliczu niepewności.
Okres napięcia uczestnicy rynku mogą preferować gotówkę lub bardzo bezpieczne aktywa zamiast finansowania przedsięwzięć produkcyjnych.
Wtedy obniżanie stóp procentowych nie daje automatycznie oczekiwanego skutku.
Ten mekanizm pomaga zrozumieć, dlaczego Keynes uważał politykę pieniężną za ważną, lecz czasem niewystarczającą.
Jeżeli prywatny kapitał nie chce inwestować, potrzebne mogą być działania fiskalne i publiczne projekty inwestycyjne.
Nie chodzi o dowolne zastępowanie rynku przez administrację, ale o przeciwdziałanie sytuacji, w której zasoby, pracownicy i maszyny pozostają niewykorzystane.
Antologia przypomina też, że Keynes pisał o konkretnych instytucjach pieniężnych swojej epoki, w tym o skutkach standardu złota. Dlatego jego argumentów nie należy mechanicznie przenosić do każdego współczesnego sporu.
Trwała pozostaje natomiast zasada, że stabilność finansowa i pełne wykorzystanie zasobów nie muszą wynikać spontanicznie z indywidualnych decyzji rynkowych.
Na koniec, Keynes jako eseista, negocjator i obserwator kultury, The Essential Keynes, wyróżnia się tym, że nie ogranicza autora do roli twórcy teorii makroekonomicznej.
Robert Skidelski włącza także pisma biograficzne i eseistyczne, dzięki którym widoczny jest styl Keynesa jako polemisty,
obserwatora ludzi oraz uczestnika brytyjskiego życia intelektualnego.
Teksty takie jak Dr. Melchior dotyczące powojennych negocjacji pokazują jego zdolność łączenia opisu charakterów z analizą politycznej stawki wydarzeń.
Ta strona twórczości ma znaczenie większe niż literackie urozmaicenie.
Keynes uważał, że decyzje ekonomiczne i państwowe podejmują konkretni ludzie, działający pod presją interesów, ambicji, uprzedzeń oraz ograniczonej wiedzy.
Jego pisarstwo nie odrywa więc instytucji od zachowań osób, które nimi kierują.
Związki Keynesa ze środowiskiem Bloomsbury oraz jego zainteresowanie sztuką dopełniają obraz autora, dla którego dobrobyt nie był celem samym w sobie.
Gospodarka miała tworzyć warunki do bardziej swobodnego, twórczego i cywilizowanego życia. Nie oznacza to, że antologia jest biografią lub książką o historii sztuki.
Raczej uczy, że ekonomiczne argumenty Keynesa były częścią szerszego namysłu nad jakością życia, kulturą oraz odpowiedzialnością elit publicznych.
Dzięki temu wybór jest bardziej wielowymiarowy niż typowy podręcznik keynesizmu.
Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą poznać Keynesa bez rozpoczynania od lektury całych, wymagających dzieł zebranych lub samej ogólnej teorii.
Skorzystają z niej studenci ekonomii, historii, stosunków międzynarodowych i polityki publicznej, ale także czytelnicy śledzący debaty o recesjach, inflacji,
inwestycjach publicznych oraz roli banków centralnych. Wymaga skupienia, ponieważ jest antologią tekstów pisanych w odmiennych okolicznościach i nie zastępuje systematycznego podręcznika.
W zamian daje dostęp do sposobu rozumowania Keynesa, jego języka i historycznych interwencji, bez redukowania go do hasła o wydatkach państwowych.
Na tle książek wyjaśniających keynesizm wyróżniają przede wszystkim bezpośredni kontakt z pismami autora oraz redakcyjna perspektywa Roberta Skidelskiego,
jednego z najważniejszych biografów Keynesa. Zamiast przedstawiać wyłącznie model gospodarczy,
tom łączy ekonomię zatrudnienia i pieniądza z analizą pokoju po I wojnie światowej, negocjacji międzynarodowych oraz kulturą intelektualną epoki. Pozwala zrozumieć,
Dlaczego Keynes pozostaje istotny? Nie dlatego, że oferuje jedną uniwersalną receptę, lecz dlatego, że uczy patrzeć na gospodarkę przez pryzmat niepewności,
instytucji i realnych skutków społecznych. To dobra lektura dla czytelnika, który chce odróżnić autentyczną myśl Keynesa od uproszczonych sporów prowadzonych pod jego nazwiskiem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Maynard Keynes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.